Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do odkrywania kolejnych faktów z czasów II wojny światowej. Dzisiejszemu tematowi może żartobliwie towarzyszyć hasło Polak potrafi. Opowiadać będziemy bowiem o ucieczkach polskich żołnierzy z niemieckiej niewoli. Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów Muzeum II wojny światowej.
Z kilkuset tysięcy polskich jeńców, którzy dostali się do niewoli niemieckiej, większość z nich znalazła się przez pierwszą zimę 39-40 w stalagach i oflagach. Po tym okresie, w roku 40-41, znaczna część szeregowców i podoficerów została zwolniona. W obozach w Niemczech, w oflagach, pozostali za to oficerowie. Było ich łącznie około 19 tysięcy. Obozy były rozsiane na terenie całych Niemiec. Skąd ci oficerowie byli? W jakich okolicznościach dostali się do niewoli? Byli to oficerowie, którzy zostali wzięci do niewoli w czasie walk we wrześniu 1939 roku. Byli w miejscach, które kapitulowały i poddawały się Niemcom, tak jak Warszawa czy na przykład Hel. Byli to także oficerowie, którzy ukrywali się w Warszawie, w innych miastach i na wezwanie Niemców zgłosili się do rejestracji. Takie przypadki też miały miejsce, obawiano się represji, obawiano się o bezpieczeństwo swoich rodzin, więc na żądanie Niemców zgłoszono się do niemieckiej administracji i też tą drogą trafiono do niewoli. Oprócz jeńców z roku 1939 wśród polskich oficerów byli także jeńcy, którzy zostali wzięci do niewoli we Francji w roku 1940, a także powstańcy jeńcy wzięci do niewoli po kapitulacji Powstania Warszawskiego.
Szeregowi żołnierze i podoficerowie trafiali do stalagów, oficerowie do oflagów, dodaje dr Marcin Westphal, wicedyrektor Narodowego Muzeum Morskiego.
Sytuacja jednych i drugich była różna. Mówi się, że trafiło do niemieckich obozów od 400 kilkudziesięciu do 500 tysięcy polskich żołnierzy, podoficerów i oficerów. I o ile w przypadku oficerów, w większości przypadków, chociaż na przykład kiedy mówimy o Antonim Kasztelanie, kapitanie, sytuacja była inna, ale w większości przypadków niemieckie władze obozowe, wojskowe przestrzegały konwencji międzynarodowych, które prawnie chroniły jeńców. W przypadku żołnierzy i podoficerów sytuacja wyglądała już nieco inaczej. Prawa i obowiązki jeńców wojennych regulowały dwie konwencje, haska i genewska. I one gwarantowały im bezpieczeństwo, gwarantowały im godne traktowanie, gwarantowały im to, że nie będą wykorzystywani w przypadku oficerów do pracy, w przypadku podoficerów i żołnierzy oni mogli być skierowani do pracy, natomiast nie mogła być to praca na przykład w zakładach zbrojeniowych. Mieli być traktowani z szacunkiem i godnością, mieli mieć odpowiednie zakwaterowanie i wyżywienie. To się jeszcze wywodziło z tradycji tej honorowej wojny XVIII-XIX wieku. W przypadku oficerów polskich Niemcy rzeczywiście w większości przestrzegali konwencji haskiej i genewskiej i ich raczej nie spotkał zły los. Chociaż, tak jak mówię, przypadek Antoniego Kasztelana, który był przecież oficerem, został pozbawiony dystynkcji oficerskich, został pozbawiony praw jeńca wojennego i ostatecznie zamordowany. No więc takie sytuacje się też zdarzały. Ale ogólnie nasi oficerowie, którzy dostali się do niewoli we wrześniu czy też w październiku 1939 roku, przetrwali wojnę w tych obozach w miarę dobrej kondycji. Na pewno nie można ich porównywać z obozami koncentracyjnymi czy więzieniami. Dodatkowo jeszcze oficerowie, czy w ogóle jeńcy wojenni, mieli prawo do ucieczki. I teoretycznie za próbę ucieczki w przypadku złapania nie powinny im grozić żadne poważne kary poza karami administracyjnymi.
Czyli krótko mówiąc, mogli z takim lekkim przyzwoleniem uciekać?
Znaczy przyzwolenia oczywiście na ucieczkę nie było, byli pilnowani, były służby wartownicze, były wieże wartownicze, były mury, były kraty, druty kolczaste, był to rodzaj, można powiedzieć, nieco innego, ale więzienia. W związku z tym przyzwolenia okupanta niemieckiego na ucieczkę nie było. Próbą uniemożliwienia ucieczki było to, że obozy jenieckie były w różnych miejscach zlokalizowane, ale starano się jeńców polskich wywozić poza teren okupowanych przez Niemców ziem polskich, czyli na teren III III Rzeszy, wcielonej do Rzeszy Austrii, no w różne miejsca, żeby uniemożliwić tą ucieczkę, no bo byli na terenie wrogim, daleko od domu, no więc przedostanie się do okupowanej generalnej guberni, czy ziem wcielonych do III Rzeszy, no było wtedy bardzo trudne. Tak więc przyzwolenia nie było, natomiast teoretycznie nie powinna grozić na przykład kara śmierci za próbę ucieczki. Oczywiście Niemcy stosowali tu najróżniejsze wybiegi i zdarzało się, że strzelali do tych uciekających jeńców i oni w czasie próby ucieczki ginęli.
Różnica w traktowaniu jeńców wojennych nie tylko wynikała z posiadanego stopnia wojskowego, ważna też była ich narodowość.
Najlepiej przez Niemców byli traktowani jeńcy anglosascy, czyli Brytyjczycy, Kanadyjczycy i Amerykanie. Już gorzej Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Polacy również. Natomiast najgorzej jeńcy sowieccy, ponieważ Związek Radziecki nie podpisał konwencji genewskiej. No więc III Rzesza czuła się zwolniona w stosunku do jeńców sowieckich z przestrzegania tych wszystkich przepisów i obostrzeń, jakie ta konwencja na nie narzucała. I tam nie było podziału na oficerów, na żołnierzy. Wszystkich spotkał jednakowo tragiczny los. 5 700 000 żołnierzy sowieckich dostało się do niewoli, a mówi się, że w bardzo krótkim czasie, w ciągu 1,5 roku zginęło z głodu w wyniku złego traktowania ponad 2 miliony, mówi się nawet o 3 milionach jeńców sowieckich. Można to porównać z Holokaustem. To było celowe głodzenie, celowa fizyczna likwidacja i co ważne, obozy jenieckie, także te, w których byli jeńcy sowieccy, podlegały Wehrmachtowi, nie SS. Także tej zbrodni dokonał niemiecki Wehrmacht, nie SS, tak jak w przypadku obozów koncentracyjnych. W przypadku tych jeńców, których nie spotkał tak tragiczny los, czyli na przykład jeńców polskich, to sytuacja ich też była różna, no bo tak jak już mówiłem, żołnierze szeregowi, podoficerowie mogli być wysyłani do pracy. No i byli wysyłani i często uzyskiwali status zwykłych robotników bądź robotników przymusowych nawet. Część z nich trafiała do pracy w firmach zbrojeniowych, do koncernu Krupa czy innych wielkich firm niemieckich, gdzie no, sytuacja ich była bardzo zła. Natomiast oficerowie polscy zasadniczo nie byli zmuszani do pracy, no i często przez te całe lata okupacji zwyczajnie w tych oflagach się nudzili. No stąd też próby ucieczki, bo można było to przygotować, można było to zaplanować, ale działalność kulturalna kwitła, teatrzyki, rysowanie, malowanie, czytelnictwo, zawody sportowe.
Tak, nawet wiem, że olimpiady.
Tak, również olimpiada obozowa została zorganizowana, ale też i działalność konspiracyjna kwitła i żołnierze i oficerowie przemycali do obozów rzeczy, których nie powinni posiadać. Oczywiście tutaj dużą popularnością cieszyły się czekolada, papierosy, te rzeczy, których brakowało także w III Rzeszy, nawet jeżeli były, to były na kartki. Dochodziło do takich nietypowych sytuacji, gdzie żołnierze, oficerowie będący w niewoli, a mający dostęp chociażby z paczek do tego typu produktów, handlowali z żołnierzami niemieckimi, którzy ich tam strzegli w tych obozach, wydawali własne pieniądze. Czy to był złoty, czy to były piasty, one różne nazwy miały. I często było tak, że za te złote i piasty obozowe można było kupić towar, którego nigdzie w III Rzeszy nie można było dostać. Albo był bardzo drogi, albo niedostępny w ogóle. I często było tak, że w samym obozie, bądź w jego najbliższej okolicy, ten obozowy pieniądz wypierał Reichsmarkę, bo za tą Reichsmarkę nie można było nic nabyć. Wszyscy jeńcy wojenni mieli takie prawo do korespondencji, która była oczywiście objęta cenzurą obozową, ale dostawali paczki żywnościowe, paczki od rodzin, od Czerwonego Krzyża, od kolegów, na przykład tak było w przypadku admirała Unruga, który dostawał paczki od kolegów oficerów marynarzy z Wielkiej Brytanii. Zawsze chodził bardzo elegancko ubrany, bo raz do roku otrzymywał kolejną zmianę munduru, żeby się dobrze prezentować. Także sytuacja oficerów była o wiele lepsza niż sytuacja zwykłych szeregowych czy podoficerów. Na przykład generałowie mogli mieć swoich ordynansów w niewoli. Część z nich mieszkała naprawdę w niezłych warunkach. Na przykład przywoływany już admirał Unruh przez jakiś czas miał w obozie swój własny pokój, do którego niemieccy wachmani mogli wchodzić tylko jak uzyskali zezwolenie admirała. Ale on był traktowany w dość szczególny sposób. Natomiast ogólnie polska generalicja, polscy wyżsi oficerowie byli traktowani no, poprawnie przez Niemców.
W zabawny sposób przygotowania do ucieczek przedstawiono w komedii Jak rozpętałem II wojnę światową. Rzeczywistość oczywiście nie przypominała tej filmowej. Jednak cel był taki sam. Polscy żołnierze uciekali, bo chcieli kontynuować walkę, mówi Wojciech Łukaszun.
Znaczna część tych oficerów, która znalazła się w oflagach, chciała dalej walczyć, czuła taką potrzebę. Nie byli to wszyscy. Część z powodów przeżyć wojennych, czy stanu zdrowia, czy zaawansowanego wieku, nie byłaby w stanie podjąć takiej próby ucieczki, dać sobie radę, aby na teren państw sojuszniczych się dostać i wrócić do czynnej służby, ale Znaczna część takich zdeterminowanych, młodych ludzi, podoficerów, oficerów do takich działań się przygotowywała i za wszelką cenę chciała dołączyć albo do sił zbrojnych na Zachodzie, albo do konspiracji w kraju. Uciekano dość często, trudno jest porównać, czy Polacy uciekali częściej niż inni jeńcy wojenni. Jest szereg opracowań na ten temat z dziesiątkami różnych przykładów opisujących, jakie podejmowano próby i czy były one skuteczne.
Zanim opowiemy o jakichś konkretnych przykładach, powiedzmy, w jaki sposób była zorganizowana taka ucieczka, bo to na pewno musiało parę miesięcy potrwać, zanim chociażby, tak jak znamy z filmów, zrobiono jakiś przekop albo cokolwiek innego.
Znaczy, ucieczki generalnie można podzielić na takie spontaniczne lub zaplanowane. Spontaniczne po prostu korzystano z okazji, która się nadarzała przy transporcie, przy pojawieniu się jakiejś konkretnej sytuacji wynikającej z funkcjonowania obozu, zauważano jakąś słabość w tym niemieckim systemie i starano się na przykład wyjechać razem z wozem, który wywoził śmieci, czy ciężarówką, która jechała z jakimś zaopatrzeniem. To była taka jakby taka jedna grupa, a druga to jest właśnie ucieczki zorganizowane, w których uczestniczył cały sztab ludzi, często konspiracja obozowa, która także funkcjonowała w obozach jenieckich. Korzystano z pomocy różnych specjalistów, inżynierów, którzy znajdowali się także w obozach jenieckich. Kopano tunele, przygotowywano specjalne maty maskujące, robiono plany, rysunki, korzystano z pomocy krawców, którzy także byli oficerami czasami znajdującymi się w obozie, którzy przerabiali mundury, farbowali, przerabiali guziki. No, szereg specjalistów, oficerów miał czas i bardzo często też chęć pomóc osobom, które uciekały, nawet jeśli sami w tych ucieczkach nie brali udziału.
Łopata czy cokolwiek innego, żeby wykonać przekopy, było możliwe do tego, żeby zdobyć się w obozie?
No, najczęściej takich narzędzi nie posiadano. Narzędzia tworzono samodzielnie z takich ogólnodostępnych przedmiotów. W niektórych przypadkach czasami udało się gdzieś ukraść narzędzia przy okazji jakichś prac prowadzonych w obozie lub drogą wymiany z jakimiś napotkanymi robotnikami przymusowymi. Czasami taka sytuacja też miała miejsce. Starano się tworzyć mapy, rysować je za pośrednictwem kartografów czy różnych specjalistów wojskowych, którzy byli w obozach. Gromadzono żywność szczególnie z tych rzeczy, które zdołano oszczędzić z paczek. Jeńcy dostawali paczki, starano się odłożyć coś na czarną godzinę i wtedy wykorzystać albo do zjedzenia w trakcie ucieczki, albo do ewentualnego przekupienia jakiejś osoby napotkanej po drodze, która mogłaby dzięki temu udzielić jeńcowi pomocy. Zbierano także pieniądze, tutaj jeńcy otrzymywali drobny żołd, starali się go też odkładać, albo wręcz pożyczać tym jeńcom, którzy podejmowali próby ucieczki.
Udaną ucieczkę w 1940 roku z obozu w Woldenbergu opisał jeden z żołnierzy. Pierwszą ucieczkę z obozu zorganizowali kapitan Mickunas i podporucznik Fularski. 28 czerwca wykorzystali głęboki rów kanalizacyjny, świeżo wykopany, który dochodził do drutów kolczastych między dwiema wieżami od strony wschodniej. Tu, przed zapadnięciem zmroku, przed końcową porą dozwolonego spaceru, osłonięci sztucznym tłokiem skoczyli do rowu, niepostrzeżenie dochodząc do ogrodzenia. Pod zwojami drutu kolczastego i płotem podkopują się, skrycie wychodząc na zewnątrz na otwartą przestrzeń. Zauważeni z wież strażniczych zostają silnie ostrzelani z karabinów maszynowych. Wykonując skoki, wykorzystując teren, mimo ognia, odbiegają szczęśliwie od obozu. Za chwilę znikają w zapadających ciemnościach. Po zaalarmowaniu w ślad za nimi ruszyły patrole z psami. Obława wróciła bez rezultatu. Było to pierwsze zwycięstwo w obozie po kapitulacji Francji.
W roku 1941 dwóch polskich oficerów postanowiło uciec z obozu specjalnego w Kolditz, bardzo znany obóz mieszczący się w średniowiecznym zamku. Dwóch polskich oficerów zrobiło sobie linę z prześcieradeł i po ścianie nocą powolutku próbowali się z zamku wydostać. Niestety zdradził ich stukot obcasów podkutych butów o mur zamku, zbudzili niemieckich strażników i zostali ujęci. Bardzo ciekawym przykładem ucieczki jest udana ucieczka z roku 1942, kiedy to jeden z jeńców przebrany za Niemca wyprowadził poza obóz pięciu jeńców udających osoby chore, które mają być odprowadzone poza obóz. Niemcy dali się nabrać, strój niemieckiego żołnierza był na tyle dobrze zrobiony, że uznali, że rzeczywiście jest to rutynowa akcja. Większość z tych jeńców przedostała się do kraju, wzięła udział w walkach konspiracyjnych i powstaniu warszawskim.
Jak Niemcy reagowali na te ucieczki?
Przepisy międzynarodowe, konwencja genewska regulują, że za złapanie jeńca, który podjął się próby ucieczki, można go karać jedynie karą, można powiedzieć, taką porządkową. Kilkanaście dni pobytu w karcerze, takiej samotni, być może z ograniczonym dostępem do pełnych racji żywnościowych. Tak mniej więcej od kilku do kilkunastu, 30 nawet dni takie kary były jeńcom wymierzane. Oprócz tego jeńców, którzy sprawiali szczególne problemy, można było wysyłać do tzw. obozów specjalnych. Były to obóz Oflag 4C w Kolditz, Oflag w Lubece, a także specjalny Oflag w twierdzy Srebrna Góra, Silverberg na dzisiejszym Śląsku. Ten pomysł, żeby gromadzić krnąbrnych i próbujących ciągle ucieczek jeńców, nie do końca się sprawdził. W gronie specjalistów jeńcy tym bardziej próbowali uciekać i wymyślali coraz to nowe sposoby, aby ucieczki się podjąć. W pierwszym okresie wojny, mimo istnienia przepisów chroniących jeńców, zdarzały się liczne przypadki, że ginęli oni w trakcie próby ucieczki. Część z tych zgonów miała oparcie w prawie międzynarodowym, Niemcy mieli prawo strzelać do uciekających jeńców, jednak jest kilkadziesiąt przypadków, kiedy Niemcy nie przestrzegali przepisów, nie ostrzegali, że będą strzelać lub wręcz wykonali egzekucję na jeńcach, których złapali na próbie ucieczki. Jednym z takich przykładów jest ucieczka porucznika Zdzisława Gongała, który uciekał z Oflagu w roku 1941, został przechwycony wraz ze swoim kolegą drugim porucznikiem już poza terenem obozu. Nie zostali odprowadzeni z powrotem do obozu. Z zemsty za próbę ucieczki zostali przez Niemców zastrzeleni. W zbiorach muzeum znajduje się list, który przesłali koledzy porucznika Gongały, informują rodzinę zmarłego, że właśnie przy próbie ucieczki Zdzisław Gongała zginął.
7 maja 1941 roku. Szanowni Państwo, jako koledzy szkolni i najbliżsi przyjaciele w niewoli, kawalera Orderu Virtuti Militari świętej pamięci Zdzisława, łączymy się w głębokim smutku wraz z rodziną, zachowując w sercu świetlany obraz poległego kolegi. Rzeczy osobiste przesłane zostały drogą służbową. Załączyliśmy również woreczek czerwony z ziemią z grobu. Pieniądze, 55 marek, które przesłałem na Olsztyńską, są zwrotem pożyczki zaciągniętej u Zdzicha w ubiegłym miesiącu. Zdjęcia grobu prześlemy w następnej karcie, ponieważ nie są jeszcze gotowe. Oficerowie obozu postanowili przesłać miesięcznie pewną kwotę z funduszu na ten cel przeznaczonego, ponieważ znamy warunki życiowe w okresie wojennym i prosimy o łaskawe przyjęcie tego rodzinnego podania dłoni. Jeszcze raz składamy wyrazy współczucia głębokiego oraz podziwu dla rodziców, którzy potrafili wychować takiego żołnierza.
Mniej więcej od roku 1943 Niemcy przyjęli pewną nową interpretację przepisów o ucieczkach jeńców. Założyli, że ucieczki i poszukiwania jeńców są pewnego rodzaju sabotażem na wysiłku zbrojnym III Rzeszy, czyli że uciekający jeńiec przestaje być jeńcem, a jest groźnym szpiegiem, wrogiem i sabotażystą. Więc zaostrzono represje wobec uciekających jeńców, których po złapaniu nie przewożono z powrotem do obozu jenieckiego, ale oddawano w ręce Gestapo, która albo wykonywała egzekucję na takich jeńcach przez rozstrzelanie, albo kierowała ich do obozów koncentracyjnych.
Ile było szczęśliwych ucieczek, a ile zakończyło się fiaskiem?
Właściwie trudno podać konkretną liczbę, ponieważ my znamy tylko te przypadki ucieczek, w których albo jeńcy zostali złapani, albo się powiodły, czyli nie znamy tych licznych przykładów, kiedy ktoś zaginął, wiadomo co się z nim stało, czy też w ostatniej chwili jednak się nie zdecydował, albo na przykład sam wrócił, ponieważ nie znalazł sposobu, aby pokonać jakąś przeszkodę poza obozem. Więc liczba całkowita ucieczek polskich jeńców, podobnie jak liczba całkowitych ucieczek łącznie wszystkich jeńców w czasie II wojny światowej z niewoli niemieckiej, nie jest znana.
Zapraszam.
Dziękuję.
Jesteśmy na wystawie stałej w Muzeum II Wojny Światowej. W jakiej części?
Jesteśmy w sekcji 5 dotyczącej walk, życia żołnierza, ale także kwestii związanych z jeńcami.
No i stoimy przed zdjęciem jakiejś kobiety.
Jest to zdjęcie porucznika Albina Buleja, który był jeńcem w wspomnianym o flagu specjalnym 4C Kolditz, gdzie także znajdowali się polscy oficerowie. Oficer ów podjął próbę ucieczki w przebraniu kobiecym. Jeńcy próbowali tego typu praktyk, aby zmylić czujność Niemców. Wiele razy takie pomysły się udały. W tym przypadku francuski porucznik został jednak przechwycony, a jego strój służył jako materiał poglądowy dla służb niemieckich, które mogły dzięki temu się zapoznać z pomysłowością jeńców wojennych.
I to zdjęcie, które tutaj widzimy, to jest właśnie takie poglądowe zdjęcie, jak jeniec może uciekać, w jakim przebraniu?
Tak, to zdjęcie właśnie pochodzi ze zbiorów Imperial War Museum, a zostało wykonane na potrzeby służb niemieckich.
A polscy jeńcy, czy w zbiorach Muzeum II Wojny Światowej jest jakaś pamiątka związana z ucieczkami polskich jeńców?
W magazynach naszych znajduje się zbiór pamiątek po poruczniku Zdzisławie Gongale. Wśród pamiątek po nim mamy rysunek, który przedstawia właśnie porucznika, wykonany przez innych oficerów w czasie pobytu jego w niewoli niemieckiej.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.